Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan dr Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, no ale oczywiście też historyk i autor wielu prac poświęconych temu, co do historii przeszło jako poznański czerwiec 1956 roku. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I o tych wydarzeniach będziemy dzisiaj rozmawiać. To wszystko zaczęło się 28 czerwca. Rano o 6:30 zawyły syreny w zakładach Cegielskiego. No, wówczas te zakłady nazywały się imienia Józefa Stalina. Takie to były czasy. Robotnicy wyszli na ulicę. Dlaczego? Co ich sprowokowało?
Rzeczywiście 28 czerwca 1956 roku to jest ważne wydarzenie w historii nie tylko samej Wielkopolski, Poznania, ale tak naprawdę w historii Polski, ponieważ był to dzień, kiedy to robotnicy poznańskich największych zakładów pracy wyszli na ulicę, domagając się chleba i wolności. Jest to jeden z pierwszych miesięcy, tak zwanych polskich miesięcy, kiedy to ludzie upominali się o wolność i godne warunki pracy i życia. Oczywiście ten dzień to była tak naprawdę początek erupcji. Ta fala, która wzbierała przez wiele miesięcy, właśnie miała swoją kulminację 28 czerwca. Powiedziałem o tym, że fala wzbierała, dlatego że te nastroje robotnicze, one po prostu się gromadziły przez wiele miesięcy, ponieważ pierwotnie robotnicy jednak liczyli na to, że można się z władzą porozumieć, że postulaty, które zgłaszają, to są postulaty racjonalne, wynikające z trudnej sytuacji ekonomicznej ich samych oraz zakładu pracy i to doprowadzi ostatecznie do dobrych, pozytywnych rozwiązań. Te nadzieje były bardzo długo wśród tych robotników obecne, a kulminacją był 27 czerwca, kiedy to wszystkie nadzieje prysnęły, po tym, kiedy to przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, mówimy tutaj przede wszystkim o ministrze przemysłu maszynowego, którzy odwołali wszystkie obietnice, które wcześniej złożyli. I to spowodowało po prostu złość, która eksplodowała 28 czerwca. Spora grupa pracowników, mówimy, że to mogło być nawet 80% pracowników Cegielskiego, wyszła na ulicę. To byli ludzie z dwóch zmian, ponieważ ta zmiana nocna nie wyszła, nie wróciła do domu, a zmiana, która przyszła rano do pracy, nie rozpoczęła pracy, padło hasło wychodzimy na miasto i ludzie po prostu wyszli. To pochód robotniczy trwał od zakładów Cegielskiego do centrum miasta, w którym znajdowały się ważne jednostki administracji, ważne jednostki władzy. To była Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Robotnicy chcieli rozmawiać. Oni wciąż mieli nadzieję, że to się uda dogadać, porozumieć z władzą, z partią. No ale był moment zwrotny tej manifestacji, moment, kiedy protestujący weszli do więzienia, wypuścili więźniów, no ale nade wszystko zdobyli broń.
Ja też skupiłbym się jeszcze na tym momencie rzeczywiście pokojowego przebiegu demonstracji, bo to jednak jest ważne. Ci ludzie nie przyszli do centrum miasta po to, aby walczyć, tylko po to, aby się upomnieć publicznie o prawa, o godne warunki życia i o wolność. Liczyli na rozmowę, stwierdzili, że z organami partyjnymi miejscowymi już nie ma sensu rozmawiać, bo oni nie mają żadnej mocy decyzyjnej. Żądali przyjazdu albo pierwszego sekretarza Edwarda Ochaba, albo premiera Józefa Cerankiewicza. Ci ani myśleli o tym, żeby przyjeżdżać i rozmawiać z robotnikami. I co ciekawe jeszcze, jak ta demonstracja miała charakter pokojowy. Robotnicy weszli do Komitetu Wojewódzkiego Partii. Nie dokonali żadnych zniszczeń. Wywiesili biało-czerwone flagi. No trochę można powiedzieć żartobliwie, nawet wywiesili napis pomieszczenia na wynajem, ale weszli również do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Tam też nie uczynili żadnych zniszczeń. Milicjanci nawet wyszli do tych robotników. Część z nich się bratała, rozmawiali ze sobą i tak dalej. Krótko mówiąc, ten pokojowy charakter demonstracji trwał bardzo długo, ale w Warszawie już zapadły decyzje o zbrojnej pacyfikacji tych ludzi. Czyli zanim doszło do eskalacji, już zapadły decyzje polityczne i wojskowe w Warszawie. Rokossowski jako minister obrony narodowej sowiecki generał w polskim mundurze zaproponował Ochabowi, że on zajmie się rozprawieniem z Poznaniem, że to jest niedopuszczalne, żeby tego typu demonstracja de facto antykomunistyczna, czy jak oni to interpretowali, antypaństwowa, mogła mieć miejsce, i podjęto decyzję o pacyfikacji miasta. A kolejny, bym powiedział, rozwój wydarzeń rzeczywiście doprowadził do eskalacji. Tutaj kilka elementów miało na to wpływ. No, jednym z takich elementów to była kwestia pewnej pogłoski, mianowicie pogłoska tego typu, że przedstawiciele załogi, ci, którzy byli przedstawicielami i delegatami załogi w Warszawie, kiedy udawali się na rozmowy z przedstawicielami partii i ministerstwa, że ci ludzie zostali aresztowani. To nie była prawda, no, ale sytuacja była taka, że pewna psychologia funkcjonowania tłumu spowodowała, że tłum poszedł na ulicę Młyńską, gdzie znajdowało się więzienie, weszli do tego więzienia, uwolnili więźniów, nie znaleźli swoich kolegów, których szukali, bo byli przekonani, że tam są. Następnie udali się tam, gdzie wydawało im się to oczywiste, czyli pod siedzibę Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, czyli pod siedzibę bezpieki przy ulicy Kochanowskiego, i tam doszło do eskalacji.
Ta eskalacja to strzały ubeków, bo to oni otworzyli ogień z zabarykadowani w swojej siedzibie do demonstrantów.
Tak, i to jest rzeczywiście ważny element, o którym trzeba sobie jasno powiedzieć, kto oddał pierwsze strzały. Jest wiele źródeł, które pozwalają nam zrekonstruować tę historię. No, można powiedzieć, taką ciekawą, ale jednak no, pewną literacką analizą jest wypowiedź jednego z obrońców w procesach poznańskich, mecenasa Hejmowskiego, który powiedział, że najbardziej jaskrawym przejawem tego, kto odpowiada za oddanie strzałów przy ulicy Kochanowskiego, jest fakt, że nikt z przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa nie przychodzi w ogóle na rozprawy. Taka wydaje mi się istotna kwestia. Natomiast dla mnie osobiście, jako historyka, który się tym tematem również zajmował, dla mnie bardzo ciekawą i jakby potwierdzającą relacją tego, co się wydarzyło, są materiały samego aparatu bezpieczeństwa, dokładnie szefa struktur wojewódzkiej bezpieki, którym był wtedy Felix Dwojak. A mianowicie on po poznańskim czerwcu miał takie ambicje, aby skończyć studia historyczne, i je ukończył zresztą, i po pewnym czasie przygotowywał różnego rodzaju analizy historyczne odnoszące się do ważnych wydarzeń z zakresu działania bezpieki również w Wielkopolsce, kiedy przez krótki okres czasu był szefem. I on napisał w roku 1981, czyli w rocznicę czerwca, 25. rocznicę czerwca, taką analizę. Analizę, która była przeznaczona dla funkcjonariuszy aparatów bezpieczeństwa, dla ludzi, którzy w aparacie bezpieczeństwa służyli, pracowali albo też podnosili swoje kwalifikacje. On napisał tam mniej więcej w taki sposób, że aparat bezpieczeństwa miał zgodę władz partyjnych i bezpieczniackich, centralnych, warszawskich, do tego, aby oddać strzały. W dwóch przypadkach. Aby oddać strzały ostrzegawcze i aby oddać strzały, jeśli urząd zostanie zaatakowany. Po czym użył takiego sformułowania: bezpośrednią zgodę na użycie strzałów wydał mój zastępca. Nie napisał, że Urząd Bezpieczeństwa został zaatakowany i oddaliśmy strzały. Nie. Użył tylko sformułowania, że bezpośrednią zgodę wydał mój zastępca. Gdyby urząd został zaatakowany zbrojnie przez demonstrantów, to na pewno tą frazę by umieścił w tym swoim opracowaniu, ale tego nie zrobił. Moim zdaniem to świadczy wprost o tym, potwierdza to po prostu, o czym wiemy już od dawna z różnych źródeł, że pierwsze strzały padły z Urzędu Bezpieczeństwa i za to odpowiadają funkcjonariusze, szef urzędu i jego zastępca, którym wtedy był Adam Domowski.
Komuniści zdecydowali o tym, że, tak jak pan mówił, już wcześniej w Warszawie zapadły decyzje o tym, że te protesty zostaną spacyfikowane. Pewnie wtedy jeszcze nie zakładano, że tak krwawo, choć do Poznania przeciwko demonstrantom wysłano 10 tysięcy żołnierzy i dwie dywizje czołgów. Jest mnóstwo zdjęć z Poznania, gdzie te potężne stalowe kolosy stoją przygotowane do odparcia jakiegoś ataku. No, niesamowite siły zupełnie, nieproporcjonalne.
Tak, biorąc pod uwagę żołnierzy, którzy wtedy zostali skierowani do Poznania, to były dwie dywizje pancerne i dwie dywizje piechoty, plus funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, UB, KBW, do tego jeszcze MO też trzeba doliczyć, to w sumie byłoby to mniej więcej około 12 tysięcy funkcjonariuszy lub żołnierzy. Mniej więcej 350 czołgów możemy do tego doliczyć, plus kilkadziesiąt jednostek innych wozów wojskowych. To daje nam obraz rzeczywiście potężnej interwencji wojskowej w centrum miasta przeciwko ludności cywilnej. Tych wozów pancernych i czołgów było więcej niż w 1945 roku w walkach o miasto, kiedy to Armia Czerwona przede wszystkim atakowała twierdzę pozna niemiecką twierdzę podczas okupacji. Stąd nie dziwi informacja o tym, jak wielu zabitych mieszkańców, protestujących ludzi, nie tylko zresztą z Poznania, zginęło podczas tych wydarzeń.
No to porozmawiajmy o tym bilansie. Oczywiście symbolem jest Romek Strzałkowski, uczeń 7 klasy podstawówki, zastrzelony. Młodziutki, 13-letni chłopak, zresztą w tajemniczych, niewyjaśnionych do dzisiaj, tak w 100% okolicznościach, nie wiemy jak zginął i kto go zastrzelił, no ale tych ofiar było kilkadziesiąt i setki rannych.
No tak, tak naprawdę pełnej liczby zabitych nie znamy do dzisiaj. Wiemy imiennie, że 58 osób zginęło. Rzeczywiście najmłodsza z tych ofiar to był 13-letni Romek Strzałkowski. Natomiast nie znamy tej maksymalnej liczby ofiar, dlatego że brakuje pewnych informacji i źródeł tutaj. Bezpieka, czy w ogóle aparat przemocy i partia nie dbały o to, aby tę liczbę pełną zebrać i ludzi poinformować. Jeśli chodzi o kwestię osób rannych, to sytuacja jeszcze jest bardziej trudna, no ponieważ ludzie, którzy odnieśli rany, te rany powiedzmy były niewielkie albo po prostu drobne kontuzje, to oni ukrywali rzecz jasna to, że te rany i te miejsca, w których byli kontuzjowani, miały miejsce w związku z wydarzeniami właśnie i powstaniem poznańskich robotników 56.
Inaczej byliby prześladowani.
Tak, tak. I znam takie przypadki. Nawet znam przypadek człowieka, który miał ranę postrzałową nogi i tak naprawdę dopiero po roku 90. powiedział o tym swojej córce. Córce, która zresztą była działaczką Solidarności przez całe lata 80., więc można powiedzieć związana z opozycją, ale nadal bał się jej o tym powiedzieć. Też znam przypadki tego typu, że w niektórych sytuacjach poważne obrażenia, które odnieśli uczestnicy Poznańskiego Czerwca zdobywali zaświadczenia lekarskie dopiero w latach 90. Zwracali się do swoich lekarzy, znajomych, którzy ich opatrywali w 56 roku i wtedy ci lekarze potwierdzali, że te rany, nawet jakieś złamania, które te osoby miały, wynikają właśnie z tego 56 roku. Wiemy o tym, że w szpitalach też nieprawdziwe informacje lekarze i pielęgniarki wpisywały w dokumentację medyczną na przykład. Także rzeczywiście liczba rannych jest absolutnie nie do oszacowania. Jeśli chodzi o kwestie osób, które poniosły śmierć, wiele plotek różnego rodzaju krążyło przez lata. One były weryfikowane rzeczywiście po 90 roku. Były takie możliwości, żeby to robić. Była taka plotka dotycząca rozstrzelanych rzekomo żołnierzy Wojska Polskiego, którzy odmówili udziału w pacyfikacji miasta. Tak? Bo ci żołnierze, którzy zostali skierowani do Poznania, oni w wielu przypadkach byli przekonywani przez swoich dowódców, że w Poznaniu wybuchło antypolskie powstanie, że to Niemcy zainspirowali powstanie, które ma doprowadzić do przyłączenia Poznania i Wielkopolski do Niemiec na przykład. Tak? A kiedy wjeżdżali do miasta, widzieli ludzi, młodych, kobiety również, robotników, byli w głębokim szoku, nie wiedzieli, co się dzieje. Byli po prostu w ten sposób oszukiwani. Rzeczywiście były takie przypadki, że żołnierze odmawiali realizacji tych rozkazów, no ale ten fakt rzekomego rozstrzelania tych 19 bodajże żołnierzy, no nie został potwierdzony. Tak? Były nawet prowadzone badania terenowe, bo jeden ze świadków wskazywał miejsce, gdzie rzeczywiście te osoby mogły zostać w 56 roku rozstrzelane i pochowane, no ale nie znalazło to potwierdzenia.
Czyli zagadek i tajemnic jeszcze jest sporo związanych z tymi wydarzeniami. Ta pacyfikacja trwała aż do 30 czerwca. Dochodziło też do wymiany ognia, no bo przecież manifestanci też mieli broń, czyli straty były po obu stronach?
Tak, oczywiście straty były po obu stronach. Tutaj jeśli chodzi o aparat władzy, to mówimy o tym, że zginęło 3 osoby, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierz KBW i żołnierz Wojska Polskiego. Wrócę tutaj do tematu jeszcze Romka Strzałkowskiego, bo generalnie wiemy, gdzie Romek Strzałkowski zginął. Ta niepewność pewna pojawia się dlatego, że było szereg plotek różnego rodzaju. Te plotki też wychodziły ze źródeł aparatu bezpieczeństwa. Romek Strzałkowski został zastrzelony w dyspozytorni Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast pewna legenda, która się kiedyś wytworzyła, ta legenda związana była z tym w latach 80., że według jednej z relacji chłopiec przed Urzędem Bezpieczeństwa podniósł biało-czerwoną flagę i padły strzały i został zamordowany. To nie znajduje potwierdzenia w źródłach. To była piękna legenda, która była kultywowana. Nawet są, bym powiedział, materialne ślady tej legendy, chociażby w Warszawie, w kościele świętego Karola Boromeusza na Powązkach, tam na ścianie pamiątkowej jest informacja o tym, jest tablica poświęcona Romkowi Strzałkowskiemu, gdzie jest informacja o tym, że zginął podnosząc flagę biało-czerwoną.
A znaleziono go na krześle.
Tak, czyli nie przed Urzędem Bezpieczeństwa.
Tylko wewnątrz, a wiemy, kto go zastrzelił i w jakich okolicznościach?
Te okoliczności nie zostały ustalone. Oczywiście sprawcy niestety też nie zostali ustaleni i postawieni przed sądem.
Na jesieni odbyły się procesy tych poznaniaków, którzy protestowali, zwykłych mieszkańców tego miasta, robotników. Ale warto jeszcze wspomnieć o takim buńczucznym, pełnym nienawiści wystąpieniu radiowym ówczesnego prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza. To był 29 czerwca, czyli drugiego dnia tych wydarzeń w Poznaniu. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
W imieniu klasy robotniczej, w imieniu ludu pracującego. Tak, to przemówienie przeszło do historii i poznaniacy nie zapomnieli mu tego przemówienia do dzisiaj. Mało tego, nie tylko poznaniacy, bo wiemy o tym, że z Cyrankiewicza drwili ludzie na terenie całego kraju. Takim wymownym znakiem i symbolem tych drwin z Cyrankiewicza było to, że już w samym Poznaniu, tuż po tych wydarzeniach, czyli sytuacji bardzo dramatycznej i napiętej, poznaniacy wychodzili z domu i chodzili po mieście z jedną ręką wyjętą z płaszcza i kiedy to rękaw powiewał, tak jakby rzeczywiście oni tej ręki nie mieli. I wiemy, że takie sytuacje też miały miejsce w innych częściach Polski. Więc rzeczywiście tak ta sytuacja wyglądała i to pamiętamy do dzisiaj.
Bez wątpienia skutkiem, długofalowym skutkiem protestów w Poznaniu i tej pacyfikacji była Odwilż, która nastała już w październiku. Gomułka został pierwszym sekretarzem. No wydawało się, że to się wszystko oczywiście w pewnych ramach zmieni, no ale wtedy na Warszawę ruszyły sowieckie czołgi, ale zawróciły.
No tak, to rzeczywiście był długi proces. No ten poznański czerwiec był takim dramatycznym aktem w ramach tego procesu Odwilży w kraju. Do przesilenia oczywiście doszło tutaj w październiku i doszło do zmiany na szczytach władzy. No po raz drugi, można powiedzieć, Gomułka obejmował władzę poza wiedzą i zgodą Moskwy. Tak, z reguły procedura była odwrotnie. Najpierw trzeba było otrzymać zgodę w Moskwie, aby pierwszy sekretarz mógł objąć władzę. No tutaj Gomułka po raz drugi obejmował władzę bez tej aprobaty Moskwy i w związku z tym rzeczywiście ruszyły czołgi sowieckie na Warszawę. To też nie zakończyło się, bym powiedział, bez rozlewu krwi, bo przynajmniej jeden znany jest mi przypadek, kiedy to jeden z przypadkowych mieszkańców został rozjechany przez czołg, który przyjeżdża przez centrum miasta, miasta powiatowego i doszło rzeczywiście do śmierci tragicznej tego człowieka. Nie wiem, czy więcej takich przypadków było miejsce, no ten jeden jest mi znany i rzeczywiście, no październik był pewną konsekwencją tych wszystkich kwestii dotyczących liberalizacji. Możemy powiedzieć też, że Poznań był ważnym punktem do tych przemyśleń aparatu władzy. Aparatu władzy, który no, przeapracował powody, dla których doszło do tego protestu robotniczego, no bo pewne zmiany zostały wprowadzone. Ja bym tutaj jednak skierował naszą rozmowę jeszcze w innym kierunku, a mianowicie takim nie do końca oczywistym. Ludzie o tym jakby nie zwracają na to uwagi, historycy też w zasadzie to pomijają, a mianowicie dwa ważne wydarzenia miały miejsce jeszcze po październiku, a mianowicie zmiana w strukturze aparatu bezpieczeństwa oraz stworzenie organu, który miał, że tak powiem, w swoim statucie wpisane pacyfikację ludności w przypadku protestów, które miały miejsce. Stworzono ZOMO. Wcześniej władza, która w swoim sensie werbalnym, deklaratywnym mówiła o tym, że jest władzą robotniczą chłopów i robotników, nie przyjmowała do wiadomości, że może dojść do sytuacji takiej, że ci chłopi i robotnicy wypowiedzą jej prawo do sprawowania władzy. I dlatego skierowało wojsko przeciwko tym ludziom. A w grudniu 1956 roku stworzono dedykowaną jednostkę do tego, aby pacyfikowało tego typu sytuacje i ZOMO, jak wiemy, przez kolejne lata, aż do roku 1989, krwawo zapisało się w historię protestów społecznych na terenie całego kraju. Drugim elementem było ukrycie służby bezpieczeństwa w strukturach milicji obywatelskiej. Wcześniej milicja i UB były zupełnie oddzielne. One miały swoje oddzielne urzędy. Natomiast w poznańskim czerwcu okazało się podczas tego protestu, że milicjantów traktowano w większości przypadków jako ludzi, którzy zajmują się rzeczywiście pilnowaniem porządku, a bezpieka była tym synonimem represji państwa. I w roku 1956, jak wiemy, połączono te dwie struktury i Służba Bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska mieściły się w jednym urzędzie aż do końca, aż do 1990 roku, de facto kryjąc bezpiekę w strukturach MO.
Panie doktorze, ale jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na zakończenie, bo to też wiąże się z poznańskim czerwcem. To jest 56 rok. Na jesieni, w październiku mamy krwawo spacyfikowane, tym razem już przez sowiecką armię, powstanie na Węgrzech. To też była na pewno inspiracja wydarzeniami w Polsce. Dlaczego tam zakończyło się to tak krwawo? Dlaczego tam Rosjanie interweniowali?
Tak, rzeczywiście pewne analogie są oczywiste. Historycy zajmują się od lat, porównują te wydarzenia, odbywają się konferencje, które porównują te wydarzenia. No sam jestem współautorem książki, która opisuje ten rok 56 jako dwie rewolucje, to co się działo w Poznaniu i oczywiście na większą skalę na terenie Węgier. Te odniesienia nie są tylko dla nas historyków współcześnie interesujące i ważne i znajdujemy tam różnego rodzaju wspólne elementy, ale również dla ówczesnych mieszkańców Węgier ta sprawa była oczywista. Ta sprawa była na tyle oczywista, że oni widzieli, że w Polsce są przemiany, że dochodzi do zmian w szczycie władzy i sami też dążyli do tego typu przemian. Oczywiście tutaj mówimy o zupełnie różnej ekipie. Inna ekipa przejmowała władzę w Warszawie, inna jeśli chodzi o kwestie ideologiczne i zaangażowanie partyjne, inaczej to wyglądało na Węgrzech. To są kwestie polityczne, ale zwróćmy uwagę na ludzi. Ludzie się inspirowali tym, co się działo w Polsce. Oni mieli świadomość i poznańskiego czerwca, i tego, że doszło tam do zbrojnych walk oraz tego, co działo się w Warszawie, czyli doszło do przemiany na szczycie władzy. Oni oczekiwali tego samego. Sytuacja wyglądała w praktyce zupełnie inaczej. W Węgrzech rewolucja została krwawo spacyfikowana przez Sowietów, natomiast w Polsce wyglądało to zupełnie inaczej. Polacy też odnosili się do tego, co wydarzyło się w tamtym czasie, w 56 roku, w październiku i w listopadzie na Węgrzech w taki sposób, że po prostu pomagali, tak gremialnie oddawali krew, świadczyli pomoc. Ta pomoc została rzeczywiście zrealizowana. Partia PZPR pozwoliła na to, żeby tą pomoc gromadzić, zbierać i przesyłać do Węgrów. To też nie było takie oczywiste przecież. Znam nawet taki przypadek, że gdzieś w pewnym gremium szkolnym nauczyciele dyskutowali na Radzie Pedagogicznej, co zrobić, bo młodzi uczniowie chcą oddawać krew, co, jak począć w tej sytuacji, jak się zachować, prawda? I rzeczywiście padło takie stwierdzenie, że jak najbardziej, że trzeba tym młodym ludziom pozwolić na to, aby pomogli Węgrom w takiej, a nie innej sytuacji.
Ale tu jeszcze chyba warto wspomnieć, jakże ważne, symboliczne słowa Jana Nowaka Jeziorańskiego, który mówił, nawiązując do poznańskiego czerwca, mówił też o tym, co działo się na Węgrzech.
Tak, Jan Nowak Jeziorański po latach odniósł się do tego, co działo się w Poznaniu i co działo się na Węgrzech oraz jak on podchodził do tych wydarzeń. Przede wszystkim Nowak Jeziorański odpowiadał za cały przekaz w czerwcu i lipcu 1956 roku. Żadna informacja, która wyszła z Radia Wolna Europa, nie wyszła bez jego kontrasygnaty, krótko mówiąc zgody. On, mając świadomość tego, jak zakończyło się powstanie warszawskie, pisał o tym wprost. Dbał o to, żeby nie doszło do eskalacji i problemów i konfliktu w Polsce i żeby to nie zakończyło się również tragedią na tą skalę, jaką zakończyło się powstanie warszawskie. Jemu też chodziło oczywiście też o październik 1956 i te przemiany polityczne. Radio Wolna Europa skupiało się na relacjonowaniu informacji, a nie jakby eskalowaniu, nie zachęcaniu do działań rewolucyjnych, w przeciwieństwie do tego, jak reagowała rozgłośnia węgierska Radia Wolna Europa, która zachęcała Węgrów do walki z systemem, do walki z komunizmem.
I obiecywała nawet pomoc.
Dokładnie tak.
A ta pomoc niestety nie nadeszła. Tyle, proszę Państwa, o wydarzeniach poznańskiego czerwca. 28 czerwca będziemy obchodzić 70. rocznicę tych wydarzeń. Warto o tym pamiętać, warto sięgnąć do wielu książek. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan dr Rafał Kościański, historyk, autor wielu książek poświęconych właśnie poznańskiemu czerwcowi, no i rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia.